Box zaprasza do wysłuchania książki Jarosława Ruszkiewicza Syndrom Everetta. Tom pierwszy, Ulises. Czyta Roch Siemianowski. Hugh Everett III. Amerykański fizyk urodzony 11 listopada 1930 roku w stanie Maryland, twórca teorii uniwersalnej funkcji falowej, zwanej teorią wielu światów. Formułuje ona mechanikę kwantową w terminach stanów względnych, a jej wieloświatowa interpretacja zakłada, że wszystko, co może się zdarzyć, zdarza się na pewno w którejś z odnóg rzeczywistości. Zgodnie z jej założeniami, każdy stan superpozycji jest jednakowo realny, ale dokonuje się w innym, równoległym wszechświecie. W tej kwantowej nieskończoności co chwila powstają nowe uniwersa i za każdym razem, jeśli tylko zaistnieje wybór pomiędzy kilkoma drogami, powstają nowe wszechświaty. Różnią się one wieloma szczegółami, co wynika z powierzchniowej przypadkowości zmiennych, ale zasadnicza linia zdarzeń, zależna od tych samych zasad i praw fizyki, pozostaje ta sama. Przyszłość miała potwierdzić, że to nie jest tylko teoria. Syndrom Everetta, część pierwsza, Ulises. Po co ci mury warowne, głupcze, kiedy bramy trzymasz otwarte? Rozdział pierwszy. Ramię Perseusza. 11 tysięcy lat świetlnych od Sagittariusa A. 12 rok wojny. Imperialny okręt wojenny Arnwali, INA Celestis, wraz z pozostałymi jednostkami od 15 minut wytracał prędkość, by bezpiecznie wyjść z bezkresnej pustki podprzestrzeni. W półmroku terminalu pomostu bojowego stał wysoki mężczyzna o siwych włosach, białej krótkiej brodzie i szlachetnych rysach. W jego ciemnych źrenicach odbijały się świetliste punkciki gwiazd, które były wszędzie wokół, sprawiając wrażenie, jakby on sam trwał zawieszony w kosmicznej próżni. Jasny, akronowy kombinezon z nieaktywnymi fotonicznymi kryzami co jakiś czas zaciskał się na nim lekko, niczym oddychająca żywa istota. Od 3 lat czasu syderalnego komandor Aroalion był dowódcą 107 floty Imperium, ostatniej, która jeszcze istniała. Na samą myśl o tak żałosnym końcu potęgi odruchowo zmrużył oczy, wyostrzając obraz przed sobą, a główny komputer Monstro automatycznie przekazał mu fizyczną kontrolę nad okrętem. Stojąc teraz w interaktywnej strefie, czuł główne sekcje okrętu i jego przedziały, jakby to było jego własne ciało. Wiedział, że w części rufowej trwały naprawy poszycia, prowadzone przez zdziesiątkowany zespół robotów remontowych, a powstające tam drgania, jego umysł z nałożonym bioprogramem obrazów odbierał niczym odległe ukłucia cieniutkich igieł. Jednocześnie gdzieś w tle odczuwał przykre doznania fizycznego głodu, sygnalizujące kłopoty z pozyskaniem zewnętrznej energii oraz z zapasami twardej amunicji. Jeszcze bardziej niepokojące były informacje o zbliżającej się pogoni. Przed nim, nieco poniżej, w kokpicie zawieszonym w wirtualnej próżni, siedzieli dwaj piloci w czerwonych kombinezonach. Zatopieni w głębokich fotelach, otoczonych półpierścieniami błękitnych hologramów, wpatrywali się w obraz rzeczywistej przestrzeni, w której zamierzali się wynurzyć. Co jakiś czas wykonywali w skupieniu drobne ruchy korekcyjne sterami, realizując zalecenia Monstro. Od 7 miesięcy czasu pokładowego usiłowali zgubić ścigające ich okręty Federacji. Jednak za każdym razem, kiedy wynurzali się spod przestrzennej pustki, w ich podświadomości odzywały się sygnały ostrzegawcze, wysyłane z autonomicznego centrum dowodzenia INA Logica, a pokłady rozbrzmiewały wyciem syren, zmuszając ich do ponownego ukrycia się w bezpiecznej ciemności. Tam niemożliwe było dokładne określenie pozycji, gdyż absolutna pustka pozwalała na pokonywanie niewyobrażalnie wielkich odległości z prędkością, wielokrotnie przekraczającą prędkość światła. Mimo to nie byli w stanie uwolnić się od czujnego spojrzenia Federacji. Przy każdym wejściu spod przestrzeni wyładowanie antymaterii otwierające im przejście widoczne było na radarach przeciwnika. 3,5 roku temu rasy zjednoczone zdołały częściowo opanować potrzebną do tego technologię Kuspis, kradnąc im ją po prostu. Aroalion wsparł się obiema rękami o poręcz, spoglądając w dół, pod nogi. Obraz we wnętrzu kuli 5-metrowej średnicy dawał wrażenie zawieszenia w bezkresnej czerni rzeczywistej przestrzeni, ze srebrnym pyłem gwiazd rozsianym wokół. By się tam naprawdę wynurzyć, musieli zredukować prędkość do połowy podświetlnej. Co chwila jego myśli wracały do czasu, kiedy to wszystko należało do nich. Westchnął, słysząc w głowie aktualny czas pozostający do wyjścia, podawany przez komputer pokładowy Celestis. Mimo stłumienia wspomnień czuł gorycz klęski, o którą obwiniał najwyższe dowództwo armii. To oni, nie doceniając wywiadu Federacji, dopuścili, aby Zjednoczeni wykradli im wiedzę, zdobywając coraz to potężniejszą broń. Spojrzał w górę, ale nie patrzył w otaczające go gwiazdy. Nadal miał przed oczami układ Eriolis, którego 3 duże planety, Retractus, Kribum i Eos, były największymi fabrykami uzbrojenia w całej galaktyce. Po ich orbitach krążyły dziesiątki gigantycznych stoczni okrętowych i doków remontowych. Tam montowano w całość elementy wykonane przez bezzałogowe sekcje produkcyjne, pracujące na powierzchni i pod nią. Miał jeszcze przed oczami widok Kribrum, gdy był tam po raz ostatni. Z wirującymi majestatycznie instalacjami montażowymi wyglądała z daleka jak monstrualnych rozmiarów mechanizm, krążący wokół białego słońca. Orbitalne pierścienie, niczym gigantyczne koła zębate, wynurzały się powoli z mroku kosmosu, podążając za obracającą się szaro-niebieską kulą planety. To było nie do pomyślenia, ale ten całkowicie automatyczny wytwór ich cywilizacji wpadł w ręce wroga niemal nietknięty. Bitwa o jego odzyskanie kosztowała Arnwalię siły 2. i 3. floty, broniących dostępu do 300 centralnych planet, i zakończyła się klęską. To był punkt zwrotny tej wojny. Wypchnięcie ze strategicznych rejonów galaktyki stało się tylko kwestią czasu. Utrata kolejnych układów gwiezdnych osłabiała gospodarczo-przemysłowe zaplecze, niezbędne do prowadzenia wojny. Przegrywali z okrętami Federacji, napędzanymi silnikami jonowymi ich własnej konstrukcji. Byli ostrzeliwani bronią zbudowaną na bazie skradzionych planów. Pancerze jednostek bojowych wroga były kopią arnwaliańskich. Żołnierze Zjednoczonych lądowali na ich planetach, wyposażeni w osprzęt osobisty stworzony na wzór ich własnych rozwiązań. Mało tego, strategia i taktyka tamtych do złudzenia przypominała arnwaliańską. Na zdobytych terenach rasy Zjednoczone przejmowały militarne struktury, natychmiast wdrażając przechwycone rozwiązania, aby rozpocząć produkcję na masową skalę. Wyniki pracy testowali bezpośrednio na froncie. Federacja całą gospodarkę przestawiła na wojenne tory. I efekty tych działań od dłuższego czasu arnwalianie odczuwali na własnej skórze. Byli niedobitkami ostatniej imperialnej floty i tępiono ich z największą zaciekłością. Znienawidzeni niemal przez wszystkich, nie mogli pojawić się na orbicie żadnej z planet nadających się do uzupełnienia zapasów, by nie zostały zaalarmowane jednostki Zjednoczonych. Paradoksalnie ginęli od własnej technologii i efektów pracy swoich umysłów. Teraz zbieranina 132 okrętów różnej klasy próbowała już tylko ukryć się, by przetrwać. Z tego zaledwie 87 przedstawiało wartość bojową, zdolną stawić jakikolwiek opór. tyle zostało z Acheron.